Chciałbym dzisiaj porozmawiać z wami o jednym z przykazań, jednym z poleceń, które mamy od Pana Jezusa, które kazał nam przestrzegać i wykonywać. A to przykazanie sprawia nam duży kłopot. Jak myślicie, które to przykazanie? Miłuj bliźniego swego jak siebie samego po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, po raz czwarty. Niesprzedane. No nie. Nie chodziło o to. I nie chodziło też o nie cudzołóż. Nie chodziło o nie kradnij. Chodziło o przykazanie, które Pan Jezus przekazał nam wielokrotnie i jest zawarte w każdej z czterech Ewangelii. Zarówno w trzech synoptycznych, jak i w Ewangelii Jana. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ewangelia Mateusza. Idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Ewangelia Marka. I rzekł do nich, tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Łukasz i Jan. I znowu rzekł do nich Jezus, pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. To jest, kochani, wielki nakaz misyjny. I uważam, że mamy z tym kłopot. Dlaczego? Rozejrzyj się. Rozejrzyj się po kościele. Zobacz, kto jest. Zobacz, kogo brakuje. A ja do tego wrócę za kilka minut, jak będziemy o tym rozmawiać. Najpierw pytanie. Do kogo to Jezus powiedział? Czy tylko do 12 apostołów? No bo tak faktycznie, no to powiedział do apostołów, ale szerzej do swoich uczniów. Czyli, kochani, do wszystkich. Tylko, że nam często myli się apostoł z misjonarzem. No ale jak to? To co? To ja mam, tak jak Paweł, chodzić wszędzie i głosić tą Ewangelię i zakładać zbory i przyprowadzać ludzi do Jezusa w różnych krajach? No nie, no to robi misjonarz. I oczywiście, kochani, że to jest dla absolutnie każdego, kto jest uczniem Pana Jezusa. A więc dla mnie i dla ciebie, bez względu na staż, bez względu na to, ile jesteś w kościele, to się tyczy ciebie już po pierwszym dniu twojego oddania życia Jezusowi. Ale dlaczego? Bo nikt za ciebie tego nie zrobi. Nikt. Wiecie, lubię czytać Biblię i odkrywać w niej takie smaczki, których nie widać na pierwszy rzut oka. I wiecie, kochani, chciałbym przeczytać pewien fragment, który na bank znacie. A pewien mąż w Cezarei imieniem Korneliusz, setnik kohorty zwanej italską, pobożny i bogobojny, wraz z całym domem swoim, dając hojnie jałmużny ludowi i nieustannie modlący się do Boga, ujrzał wyraźnie w widzeniu za dnia około 9 godziny anioła Bożego, który przystąpił do niego i rzekł mu: Korneliuszu. Ten zaś strachem zdjęty utkwił w nim wzrok i rzekł: Co jest, Panie? I rzekł mu: Modlitwy Twoje i jałmużny Twoje jako ofiara dotarły przed oblicze Boga. Przeto poślij teraz mężów do Jopy i sprowadź niejakiego Szymona, którego nazywają Piotrem. Wszyscy wiemy, co się wydarzyło dalej. Dalej było tak, że rzeczywiście posłali do Piotra. Piotr wcześniej miał słowo wiedzy, że do niego przyjdą. Piotr wraz ze swoimi najbliższymi uczniami poszedł tam do tego domu, tego poganina. I kiedy głosił Ewangelię, to ten poganin nawrócił się razem z całym swoim domem i został ochrzczony Duchem Świętym. I z reguły, kiedy ten fragment jest przytaczany, no to zwracamy uwagę na to, co powiedział anioł, czyli że twoje jałmużny i twoje modlitwy dotarły przed oblicze Boga, co jest oczywiście prawdą i co ma nas zmotywować do hojności i do modlitwy. Ale ja zwróciłem uwagę na coś jeszcze. No gdyby miał wizytację anielską i byłbym przekonany, że to jest rzeczywiście anioł, to ja bym uwierzył we wszystko, co mi powie. No to pytanie, czy ten anioł nie mógł Korneliuszowi opowiedzieć o Chrystusie? Przyprowadzić go do Boga? No właśnie nie, bo to nie jest jego funkcja. Aniołowie mają zupełnie inną funkcję. I teraz, kochani, taki test. Proszę, niech podniosą rękę ci z was, którzy nawrócili się, bo głosił im Ewangelię jakiś człowiek. Prawie wszyscy. Być może niektórzy uważają ich za aniołów, dlatego nie podnieśli ręki, ale prawda jest taka, że znam tylko jedną osobę, jest na tej sali, która siedząc w więzieniu miała wizytację anielską. Ten człowiek siedział w więzieniu i w nocy przyszli do niego aniołowie, ale nic nie mówili. Patrzyli na niego z miłością, nic nie mówili. To spowodowało, że on zaczął szukać w różnych książkach tego, co to właściwie było, co się właściwie stało. Ale ci aniołowie nie powiedzieli mu o Jezusie. Dlatego, że to, by głosić dobrą wiadomość o ratunku w Jezusie Chrystusie, to jest, kochani, nasze zadanie. Czy potrzebujemy do tego jakiegoś specjalnego namaszczenia? Powiem jak Lech Wałęsa. Jestem za, a nawet przeciw. Jest ono potrzebne, ale absolutnie dostajesz je w momencie, w którym przyjmujesz Jezusa do serca razem z Duchem Świętym. Mamy na to mnóstwo przykładów. Kiedy było wylanie Ducha Świętego, to przecież przed wylaniem Ducha Świętego apostoł Piotr nie powiedział żadnego kazania, ani jednego, bo od tego był Jezus. Ale kiedy został wylany Duch Święty, apostoł Piotr głosił kazanie, w którym nawróciło się 3000 ludzi, a więc znacznie więcej niż przez całą służbę Pana Jezusa. Natomiast, kochani, Pan Jezus powiedział, wróćmy do tego wersetu, że ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. W związku z tym, jeżeli my będziemy głosić Ewangelię, Jeżeli będziemy przyprowadzać ludzi do Chrystusa, mówić im o Chrystusie, to On będzie z nami. I wiesz, nie musisz tego czuć. Wystarczy, że będziesz temu posłuszny. Po prostu nie trzeba czuć. Wystarczy to, że weźmiesz sobie do serca to wielkie przykazanie misyjne i tak jak nie zabijasz, nie kradniesz, to też będziesz mówić o ratunku w Jezusie Chrystusie. Bo Ewangelia to jest dobra wiadomość o ratunku w Jezusie Chrystusie. I kochani, takim przykładem osoby godnej naśladowania, tu pewnie mógłbym was zapytać i znowu padłyby różne imiona apostołów, mężów wiary, Graham, apostoł Paweł, apostoł Piotr. A ja mam innego. Apostoł Andrzej. Co o nim tak naprawdę wiemy? Z reguły jest postrzegany jako brat Piotra. No mega osiągnięcie, nie? Masz rodzeństwo. Kochani, apostoł Andrzej nie chodził po wodzie. Nie był na górze przemienienia razem z Panem. Nie napisał żadnego listu. No to tak słabo, nie? A jednak powiem ci, bądź jak Andrzej. To wystarczy. Wiesz dlaczego? Bo on przyprowadzał ludzi do Jezusa. Po prostu. Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przychodzącego Jezusa, rzekł: oto baranek Boży. Dwa uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny 10. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do jego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, rzekł: ty jesteś Szymon, syn Jana. Ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. Zauważcie pewną prawidłowość. Andrzej usłyszał świadectwo o Jezusie od Jana Chrzciciela. Czyli dokładnie tak jak ja. Usłyszałem świadectwo o Jezusie od kogoś. Tak jak ty podniosłeś rękę. Usłyszałeś świadectwo o Jezusie od kogoś. A więc poszedłeś do Jezusa. Po co? Żeby spędzić z Nim trochę czasu. I to jest, kochani, klucz. Relacja. Andrzej najpierw miał relację z Jezusem. Niezbyt głęboką. To trwało kilka godzin. Wystarczyło, żeby Andrzej miał pewność, że wśród różnych proroków, wśród różnych ludzi, którzy w tym czasie działali w Palestynie, że ten Jezus z tego prowincjonalnego Nazaretu jest Mesjaszem. A potem schował tą wiedzę do kieszeni i z nikim się nie podzielił, tak? No nie. Zrobił to, co powinien. Czyli przyszedł do najbliższej sobie osoby, do swojego rodzonego brata i powiedział: Szymek, jest. Znalazłem go. A potem, kochani, Andrzej przyprowadził do Pana Jezusa tego chłopca, który miał 5 chlebków i 2 rybki. A potem Andrzej przyprowadził do Pana Jezusa Greków, którzy słysząc o nim chcieli go poznać, bo przyjechali do świątyni na święto. Zauważcie, kochani, on nie zrobił nic wielkiego. On przyprowadził ludzi do Pana Jezusa. Tak niewiele. Ale to jest klucz. To jest sens. To jest sedno. I wiecie, kochani, może sobie myślisz, no łatwo ci powiedzieć, bo umiesz mówić. Tak, rzeczywiście umiem mówić. A moja trema, którą mam, mnie nie paraliżuje, a mnie dopinguje. Ale to nie chodzi o takie głoszenie. To chodzi o to, by być każdego dnia świadkiem Jezusa Chrystusa. Każdego dnia, by ludzie, patrząc na ciebie, widzieli Jezusa Chrystusa. Wtedy nie będziesz musiał mówić, bo oni sami cię zapytają. I ważny aspekt praktyczny. Nie mów o Kościele. Nie przekonuj ludzi do Kościoła. Oni sami tu przyjdą. Jak zobaczą ciebie, sami tu przyjdą. Czy długo cię musiano przekonywać, żebyś tu przyszedł? Nie. Pewnie nie. Mnie nie. Ale mów ludziom prawdę. Przekazuj im dobrą wiadomość o ratunku w Jezusie Chrystusie. Bo to tak naprawdę znaczy Ewangelia. Ludziom się kojarzy Ewangelia, no jedna z ksiąg w Nowym Testamencie. Nie. To jest najlepsza wiadomość na świecie. To, że twoje życie może być lepsze i może skończyć się w niebie. Zresztą, kochani, są na to odpowiednie wersety. Ewangelia Jana. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, gdy ogromną wiedzę mieć będziecie i będziecie ją przekazywać. I drugi, ale bowiem wiedzą zbawieni jesteście, z książek ona pochodzi, Boży to dar, więc czytaj. Dobrze powiedziałem? A jak powinno być? Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, że miłość wzajemną mieć będziecie. Bo łaską zbawieni jesteście. Boży to dar, nie z uczynków. Kochani, jak często głoszenie Ewangelii kojarzy się z przekazywaniem wiedzy. To ja mu teraz powiem. To ja mu teraz to wszystko wyjaśnię. I to jest błąd nowicjusza. My się nawróciliśmy, Agatka w październiku, ja w listopadzie. Zostaliśmy do Agatki koleżanki zaproszeni na święta i przy stole powiedzieliśmy babci, że Jezus nie urodził się w grudniu. Ona padła we łzach na kolana i przepraszała Boga. Tak myślicie, że tak było? Nie, popłakała się. Ale nie z tego powodu, tylko z tego powodu, że ona zawsze wierzyła, że Pan Bóg no, urodził się po Wigilii, tak? Że Jezus urodził się po Wigilii. Co ta wiedza wniosła do jej życia? No nic. ludzie, kiedy będą chcieli z Tobą rozmawiać, będą chcieli Twojej miłości, Twojej akceptacji, Twojego czasu. Wiecie, kochani, akurat tak się zdarzyło, że wczoraj, w piątek, zostaliśmy poproszeni o pewną interwencję. Pewna kobieta, o którą modliliśmy się, jest w bardzo złym stanie, a jej mąż także jest w kiepskim stanie psychicznym. Więc zagadką i jeszcze jedną siostrą z kościoła i jeszcze jednym człowiekiem spoza naszego kościoła pojechaliśmy tam wieczorem. Nie przekazaliśmy ani jednego słowa wiedzy. Przekazaliśmy Bożą miłość. Pomodliliśmy się o uzdrowienie. Przekazaliśmy to, co mieliśmy najlepszego. Jezusa Chrystusa. I oni byli dzisiaj w kościele. Z pewnych powodów musieli wyjść wcześniej, ale byli. Ten proces już się rozpoczął. Nie z powodu wiedzy, z powodu wiary, z powodu miłości i z powodu łaski. Czasem ktoś przychodzi do mnie i chce ze mną rozmawiać o takich trudnych teologicznych rzeczach. Bracie, jak myślisz, ta bestia z 10 rogami z Apokalipsy, to czy to jest Cesarstwo Rzymskie, Watykan, czy może współczesna Rosja? Pokaż mi swoją relację z Bogiem, a zrobię ci wykład na temat litery Alef z hebrajskiego alfabetu i co ona właściwie znaczy. Pokaż mi swoją służbę w kościele albo poza kościołem. Pokaż mi swoją miłość, pokaż mi swoją relację z Bogiem. I jak będziesz miał czas, to zajmij się rozkminianiem tej wiedzy. Bo czasem jest tak, że ktoś zna świetnie rower, wszystkie śrubki, każdą przekładkę. Zna też wszystkie te wyścigi kolarskie, Tour de Pologne, Tour de France, wie Giro Italia. Zna to wszystko. Tylko wiecie, boi się jeździć. Nigdy nie wsiadł na rower i nie pojechał. Więc co z tego, że on to wszystko wie, skoro tu śmiga 3-latek, bo on jeździ, bo nikt mu nie powiedział, że on musi wiedzieć, jak jest rower zbudowany. I często tak mamy. Wiecie, dlaczego tak mamy? Bo łatwiej jest głosić Ewangelię wiedzy niż Ewangelię łaski i miłości. Łatwiej jest powiedzieć: siostro, za krótka sukienka, bracie, śmierdzisz papierosami, to grzech. To łatwe. Ale trudniej jest okazać komuś miłość, nie pobłażając jego grzechom. Trudniej jest głosić Ewangelię sobą niż słowem. I wiecie, kochani, my możemy głosić Chrystusa na bardzo różne sposoby, ale w zależności na kogo trafisz, no tak, dla nas to jest autorytet. My Biblii ufamy, Biblii wierzymy, Biblię znamy, bo ją czytamy, a świat nie. Więc ty, powołując się na Biblię, czasem możesz spotkać się z murem i oporem. Bo jeżeli to nie jest dla kogoś autorytet, to przepraszam bardzo, ale ja nie umiem gotować. Dlatego ktoś w rozmowie ze mną może powoływać się na książkę kucharską, ale dla mnie to nic nie znaczy. Ale wiecie, czemu nie zaprzeczę? Temu, jak ktoś mnie zaprosi do kuchni czy do siebie i poczęstuje pysznym daniem. Po pierwsze, nie odmówię, a po drugie, nie zaprzeczę temu, że on umie gotować. Wiesz, czemu nikt nie może zaprzeczyć? Znów wróćmy do tych pierwszych wersetów. Wy jesteście jego świadkami. Twojemu świadectwu. Masz świadectwo. Jeżeli tutaj jesteś, jeżeli się nawróciłeś, to świadectwo twojego nawrócenia to jest doskonałe świadectwo, któremu nikt i nic nie zaprzeczy. To jest doskonałe narzędzie. To właśnie wydarzy się w owym dniu, kiedy Chrystus przyjdzie powtórnie, by wśród swego ludu zostać otoczony chwałą. A wtedy wszyscy, którzy w Nim złożyli swoją ufność, będą podziwiać Go w zachwycie. Pośród nich także ci z was, którzy przyjęli nasze o Nim świadectwo. Drugi list do Tesaloniczan. Twoje świadectwo jest doskonałym narzędziem tego, by ludzie zeszli ze złej drogi i poszli w dobrą stronę, w dobrym kierunku. I wiecie co, kochani? Jest tylko jedna ważna rzecz. Całą uwagę musisz skupić na Jezusie. To twoje świadectwo, jeżeli będzie wygłoszone na zasadzie, wiesz, miałem kłopoty i już ich nie mam. No to tak jest wielu. Terapie, ktoś po prostu tak się stało. Ale nie, jeżeli ty powiesz o tym, jak Chrystus to zrobił. Jak Chrystus ci pomógł. Jak Chrystus jest przyczyną tego, że kłopot był, a już go nie ma. I wrócę do tego, co powiedziałem. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale tobie łatwiej. Ja nie mam takiej śmiałości, żeby komuś powiedzieć o Chrystusie. Ja wiem, to nie jest łatwe. Nie będę teraz opowiadał, o ho, ho, to łatwe. Nie, to nie jest łatwe. No ale czy w życiu mamy robić tylko łatwe rzeczy? A poza tym mamy obietnicę. Nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Ewangelia Mateusza. Kochani, wiele razy tego doświadczyłem, że mówiąc komuś o Chrystusie, ja potem nie pamiętałem, co powiedziałem, bo to nie było ze mnie. Kiedyś wydarzyła się taka sytuacja. Moja żona poznała pewnego mężczyznę w okolicznościach biznesowych i powiedziała mu, też nie wiedząc właściwie, dlaczego to mówi, powiedziała mu, wiesz, jak będziesz miał jakieś kłopoty, jak będziesz czegoś potrzebował, to zadzwoń do mnie. I wiecie, co się stało? Zadzwonił. Dziwny. Zadzwonił. Byliśmy akurat wtedy razem w samochodzie i on powiedział, że jest w podbramkowej sytuacji, że musi zapłacić czynsz za wynajmowane mieszkanie, bo jak nie, to go po prostu wyrzucą, a mieszkał tam z pewną kobietą i z jej dzieckiem. No więc my umówiliśmy się na parkingu w Częstochowie po to, żeby mu pożyczyć te pieniądze. Ja tego człowieka nigdy wcześniej nie widziałem. Moja żona widziała go wcześniej może raptem 3 razy. Ale Słowo się rzekło, tak? Powiedziałeś A, powiedz B. A więc pożyczyliśmy mu te pieniądze i kiedy ja zobaczyłem tego człowieka, to stanął mi przed oczami mój widok sprzed nawrócenia. Facet był w rozsypce. Wiecie, jak facet, który jakby ma to w DNA, troszczenie się o najbliższych, zarabianie pieniędzy na rodzinę, musi pożyczać pieniądze od obcych ludzi, to jego pycha i jego duma zostaje zdeptana totalnie. Więc ja widziałem to. I to jest świetny moment do głoszenia Ewangelii. I już szykowałem się na 1,5-godzinny wykład teologiczny, którym powiedziałbym mu wszystko od pierwszej Mojżeszowej do objawienia Jana. Ale chwała Bogu, Bóg mnie zatrzymał i powiedziałem bardzo głębokie teologiczne słowa. Jeżeli notujesz, zapisz sobie, bo możesz nie spamiętać. Jesteście gotowi? Cytuję. Chłopie, ty Boga potrzebujesz. I to było wszystko. On mi później powiedział, nam później powiedział, że jakby go w tym momencie piorun strzelił. To był środek tygodnia. On w niedzielę był w kościele. Nawrócił się. Jego życie zupełnie się zmieniło. Jest wierzący, jest zbawiony i on, potem jego się nie dało zatrzymać, kochani. On pracował biznesowo, robił pewne spotkania i każde to spotkanie biznesowe. Na tych spotkaniach przeważnie były kobiety, bo on mówił o kosmetykach. Każde to spotkanie kończył Ewangelią. I wiecie, są w naszym kościele osoby, które o Chrystusie dowiedziały się od Niego. Nie ma złych, nie ma złych miejsc do głoszenia Chrystusa. Nie ma złych chwil, ani zbyt dobrych chwil do głoszenia Chrystusa. Naprawdę proste słowa podziałały. Wiecie, dlaczego one podziałały? Bo nie były moje. Bo były z Ducha Świętego. Po prostu. I tak jak powiedziałem, kochani, nie głoście Kościoła, głoście Chrystusa. Ale nie jest przypadkiem, że jesteś w tym Kościele. Nie jest przypadkiem, że jesteś w Kościele Shoreline, Kościele Ducha Świętego. Bo ten Kościół daje ci narzędzia. I nieskorzystanie z tych narzędzi jest marnotrawstwem. Co byś sobie pomyślał o kimś, któremu dajesz do, nie wiem, trzeba zainstalować te piękne ekrany. Jak rozumiem, do tego potrzebne są jakieś śruby i tak dalej. I chłop podchodzi i zamiast odpowiedniego klucza to próbuje paluszkami. I my tak często robimy. Nie wykorzystujemy tego, co Kościół przygotował, a co jest znakomitym narzędziem ewangelizacyjnym. Kochani, 24 lutego o godzinie 18:00 jest nabożeństwo w intencji pokoju na Ukrainie. Mam nadzieję i głęboko w to wierzę i modlę się, że nasi Ukraińcy będą w komplecie. Wierzę w was, kochani, ale to mało. Ja wierzę, że każdy z nas zaprosi kogoś, jakiegoś Ukraińca na to nabożeństwo. I nie mów mi, że nie znasz, bo nie musisz znać. Nie wiem, czy będziemy mieć jakieś wizytówki, czy będziemy mieć jakąś ulotkę, ale wystarczy, nie będziemy, ale wystarczy zrobić zdjęcie i zapisać. Wiecie, no to są trzy informacje. Kiedy i gdzie. Więc kochani, spotkasz kogoś w dyskoncie, do którego chodzisz, zaproś. Może w twojej pracy pracuje Ukrainiec, zaproś. Może na siłownię, na którą chodzisz, a przecież wszyscy nasi mężczyźni chodzą na siłownię, zaproś. Po prostu zaproś. Ja to zrobiłem w piątek. Tam, gdzie pracuję, jest dziewczyna Ukrainka. Zaprosiłem ją. Powiedziała, że niestety nie może. Ale zaprosiłem ją do kościoła. Zapraszaj, zapraszaj, zapraszaj. Druga rzecz. 24 przed południem mamy pokoje uzdrowień. Cykliczne. Ale przecież to jest wydarzenie ewangelizacyjne. Kochani, my tam nie tylko modlimy się o to, by ktoś, kto cierpi na konkretną chorobę, aby Bóg go uzdrowił, ale tam jest głoszona Ewangelia. Tam ludzie przyjmują Chrystusa. I ja wiem, że często wstydzimy się zaprosić kogoś. No bo teraz tak, zaproszę Agatkę, Agatka przyjdzie, a co jak ją Bóg nie uzdrowi? No to ona przyjdzie do mnie z pretensjami. Można tak myśleć? Można. Tylko wiesz, coś ci powiem. Przecież to nie ty uzdrawiasz. To nie jest twoja odpowiedzialność. Twoją odpowiedzialnością, zgodnie z twoim namaszczeniem, jest przyprowadzać do Jezusa i korzystać z narzędzi. Wczoraj miała miejsce taka sytuacja. Byłem na siłowni, patrzę, jest młoda dziewczyna i ma na kolanie ortezę, czy jak się to tam nazywa. No więc podchodzę do niej, mówię, troszkę niesymetrycznie się ubrałaś. Ona mi mówi, że zerwała więzadło krzyżowe, czeka ją operacja. Nie mam bladego pojęcia, czym jest więzadło krzyżowe, ja chyba nie mam. I wiecie? I zaproponowałem jej modlitwę. A ona się nie zgodziła. I miała do tego prawo. Ale ja nie miałem prawa jej o tym nie powiedzieć. Często mamy tak, że nie mamy determinacji do przyprowadzania ludzi na pokoju uzdrowień. No nie mamy. A w Ewangelii Marka, w drugim rozdziale, jest znowu historia, którą absolutnie wszyscy znamy. Jezus idzie do Kafarnaum. W Kafarnaum jest w jakimś budynku, w jakimś domu, tłum ludzi i przed domem, i w domu słuchają Chrystusa. Przyjaciele przynoszą do Jezusa sparaliżowanego. I nie mogą dostać się do środka. I co robią? Zostawiają go? Słuchaj, poleż se tu trochę, tylko nigdzie nie odchodź. Nie. Odchodzą z kwitkiem? Nie. Gdzieś wchodzą z tyłu i rozbierają dach i spuszczają tego człowieka wprost pod nogi Chrystusa. I my wszyscy to znamy, ale nie wiem, czy kiedykolwiek patrzyliście na to w ten sposób, bo z reguły skupiamy się na tym, że Chrystus uzdrowił sparaliżowanego, że Chrystus wybaczył mu grzechy, ale umyka nam ta determinacja tych przyjaciół. Wiecie, chciałbym mieć przyjaciół, którzy będą tak chcieli mnie przyprowadzić do Chrystusa, jak tamci. Chciałbym. Chciałbym mieć obok siebie kogoś, kto wykaże taką determinację do tego, żeby pokazać nam Chrystusa. Miejmy tą determinację, kochani. Pokoju uzdrowień to jest świetny czas głoszenia dobrej nowiny. I to nie jest twoja odpowiedzialność. Zapraszam cię, kochany, na to. Ale mamy także znakomite narzędzie ogólnopolskie. I teraz poproszę Adam i poproszę film.
Potrzeba ewangelizacji jest dziś ogromna. Wielu chrześcijan, mówiąc już o niewierzących, nie wie, czym naprawdę jest Ewangelia. Młode pokolenie wzrasta bez Biblii w swoich domach. To naprawdę poważna sprawa. Nie dostrzegają ludzie głodu prawdziwego poznania Boga i prawdy. Ludzie są bardzo pogubieni i czegoś szukają. Żyjemy w czasach, w których Kościół pogrążył się w apatii i potrzebujemy iskry, która rozpali płomień. Nie znam lepszego narzędzia do tego celu niż rozbudzenie na nowo poczucia powołania w ciele Chrystusa. Sceptycy zastanawiają się, czy masowa ewangelizacja działa. W stowarzyszeniu ewangelizacyjnym Billy'ego Grahama ewangelizujemy indywidualnie na masową skalę. Nie pojawiamy się w miejscu ewangelizacji, by przeprowadzić wydarzenie. Przygotowanie jest miesiące wcześniej. Nasze rozmowy zaczynamy od utworzenia zespołu modlitewnego. Od samego początku traktujemy modlitwę jako priorytet. To poprzez nią kładziemy kluczowe fundamenty. Jestem jak Andrzej, to serce naszej służby. Andrzej zaprosił swego brata Szymona na spotkanie z Jezusem. Zachęcamy ludzi w kościołach do zapraszania swoich znajomych i uczestnictwa w tym wydarzeniu wraz z nimi. Dzięki lekcjom w chrześcijańskim życiu i świadectwie mamy nadzieję zaopatrzyć ich w narzędzia potrzebne do dzielenia się swą wiarą. Zaczynają rozumieć, że jest to też ich służba i nie chodzi jedynie o wydarzenie w mieście, ale o szansę do wywarcia wpływu na ludzi, którzy ich otaczają. Szkolenie, przez które przeszliśmy, było bardzo pomocne. Wiem teraz, jak dzielić się moją wiarą z innymi. Gdy spotykamy się w miejscu ewangelizacji, doświadczamy czegoś niesamowitego. Czuję się energię, entuzjazm i podekscytowanie. Głoszenie Ewangelii jest momentem kulminacyjnym, do którego zmierzały nasze przygotowania. Potem nadchodzi moment, kiedy widać, jak wszyscy słuchają w skupieniu i zapada niemal święta cisza. Kiedy ludzie słuchają tego, co ma do powiedzenia głoszący. Bóg posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, z nieba na ziemię, aby cię zbawić. Następnie Jezus umarł na krzyżu i wziął nasze grzechy do grobu. Franklin mówi o tym jasno. Ta radykalna, prosta Ewangelia pomogła mi zrozumieć, że nie muszę wymyślać jakiegoś nowego sposobu dzielenia się Ewangelią. Muszę tylko pomodlić się i głosić prostą Ewangelię. Mogę cię dziś zapewnić, że Bóg ci przebaczy, jeśli chcesz wyznać Bogu swoje grzechy i poprosić o Jego przebaczenie i otrzymać Jego zbawienie. Jeśli nigdy tego jeszcze nie zrobiłeś, chcę, abyś uczynił to teraz. Gdziekolwiek jesteś, wstań ze swojego miejsca i przyjdź tutaj do przodu. Przyszłam i poprosiłem Boga o przebaczenie i natychmiast popłynęły łzy radości. Odczułam, że Bóg przebaczył mi moje grzechy. To było namacalne. Bożą obecność można było wyczuć tuż obok. Oddałem moje życie Panu Jezusowi dosłownie z 10 minut temu. To tak, jakby ciężar spadł z moich ramion. Czuję się nowym człowiekiem. Zaprosił mnie przyjaciel. Chciałam pokutować ze swoich grzechów, więc wyszłam do przodu. Spadł ze mnie ogromny ciężar. Jestem zupełnie nową osobą. Mamy obecnie setki, tysiące nowych wierzących, a Stowarzyszenie Ewangelizacyjne Billy'ego Grahama zabiega o to, aby zaopiekować się każdą z tych osób. Pracujemy z pastorami całymi tygodniami i miesiącami, upewniając się, że nowi wierzący zaczynają angażować się w życie Kościoła. Odkąd wziąłem udział we Franklin Grange Tour, jesteśmy świadkami tego, jak to miasto zmienia się pod wpływem Ewangelii. Poprzedziły je intensywne przygotowania. Nowi wierzący byli zaopiekowani. Widzieliśmy jedność w ciele Chrystusa. Wciąż doświadczamy skutków tego wydarzenia. Moje serce jest radosne. Jestem tak bardzo wdzięczny za to, co czyni Bóg. To nie jest koniec, to dopiero początek. Wszystko to sprowadza się do zjednoczenia Kościoła w dziele głoszenia dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. Tak, aby imię Jezus było szerzone na całym świecie. To dlatego robimy to, co robimy. I o to w tym wszystkim chodzi.
Kochani, zapraszam was wszystkich do udziału w tym niesamowitym wydarzeniu, bo to jest takie święto chrześcijan w Polsce. Kraków, 13 kwietnia, Arena, bądź tam. Kochani, kończąc, wrócę do mojej tezy. Dlaczego to jest trudne? Dlaczego uważam, że to przykazanie jest trudne do wykonania w praktyce? Dlatego, że nie ma tu większości mojej rodziny. Nie ma tu moich sąsiadów. Może nie ma twoich rodziców, może nie ma twojego rodzeństwa, może nie ma tu twoich dzieci. To trudne głosić Ewangelię najbliższym. Ale to tym bardziej, właśnie dlatego, że to trudne, powinniśmy to robić. Pomyśl, jesteś tutaj, bo ktoś świadczył ci o Jezusie. Wyrwał cię z piekła. Ale teraz pora wyrwać cię i mnie z miękkiego i wygodnego fotela i znowu ruszyć do bliskich, przyjaciół, sąsiadów, znajomych w pracy i rodziny, wyższy level, aby przyprowadzić ich do jedynego, najlepszego miejsca, jakim jest społeczność z Jezusem Chrystusem. Amen.